Dzień dobry. Gościem Radia Z jest dzisiaj Paweł Kukiz, Kukiz 15, szef koła Kukiz 15, Demokracja Bezpośrednia. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu. Troszkę się przestraszyłem tym egzaminem właśnie, bo tak się dzisiaj nie będę egzaminowany.
Nie będziemy rozmawiać.
A to dobrze.
A Nowy Ład, coś panu to mówi?
No wie pani, mniej więcej tyle, co i pani. Ja mam nadzieję, że w tym tygodniu dowiem się więcej, będę poznał więcej szczegółów. Umówiony jestem z, no powiedzmy, z partią władzy, tak to nazwijmy, na prezentację tego programu, taką bardziej szczegółową.
Ale to znaczy, że będzie taka prywatna prezentacja?
No, prywatna, ale nie do końca prywatna, bo będę ze swoimi posłami na tej prezentacji.
A, będziemy, czyli pan pozna wcześniej, co się znalazło w tym programie społeczno-gospodarczym, niż opinia publiczna, tak?
Nie. Myślę, że aż tak dokładnie opinia publiczna pozna wtedy, kiedy ja. Tylko po prostu no, chciałbym potwierdzić te doniesienia, które, czy zobaczyć, czy te doniesienia, to chyba Dziennik, Gazeta Prawna ujawnił ten Nowy Ład, troszeczkę więcej o nim napisał. Chcę zobaczyć tylko, czy rzeczywiście to się pokrywa z tymi doniesieniami.
No ale dobrze, ale czy w tym programie znajdzie się coś, co pan chciał wynegocjować z prezesem Kaczyńskim? No, przecież właśnie, spotykaliście
się. Więc właśnie na te intencje zależało mi na tym, by poznać w większych szczegółach cały Nowy Ład, ponieważ jeśli on zostanie przez nas zaakceptowany, to będzie jeszcze bardziej zaakceptowany w sytuacji takiej, kiedy dopiszemy do Nowego Ładu taki suplement, taki aneks z postulatami ustrojowymi, z postulatami proobywatelskimi. Oczywiście, jeśli Prawo i Sprawiedliwość na to, partia władzy wyrazi zgodę w jakiś akces. I zobaczymy, no, gdyby udało się, bo Nowy Ład, jak na razie, z tego co wiemy, jest to taki plan przede wszystkim gospodarczo-społeczny. Tak, natomiast my chcielibyśmy, bardzo mi zależy na tym, by w końcu ta moja walka, którą prowadzę od nawet jeszcze przed 2015 roku, zmiany ustrojowe, zmiany podstaw funkcjonowania państwa, mogły zaistnieć. Mówię tutaj o ordynacji wyborczej, o zmianie ordynacji wyborczej, mówię o zwiększeniu roli referendów, mówię o zdigitalizowaniu procesu zbierania podpisów przy obywatelskiej inicjatywie ustawodawczej, no i generalnie o sędziach pokoju oczywiście, no i o ustawie antykorupcyjnej,
ustawie kompetencyjnej.
No tak,
ale pan nie wie generalnie, czy te pana postulaty, czy któryś z tych postulatów znalazł się w tym nowym programie Nowy Ład?
Panie redaktor, na razie nic się nie znalazło w Nowym Ładzie, żeby w ogóle dyskutować o tym, czy taki pomysł z aneksem, z suplementem do Nowego Ładu jest dobrym pomysłem. Najpierw muszę wiedzieć, znać więcej szczegółów Nowego Ładu.
Ja myślałam, że się dogadaliście, jak spotykaliście się z Jarosławem Kaczyńskim, do tego Jarosław Kaczyński powiedział, będzie tak, tak i tak, koniec, kropka. No to widzę, że generalnie to jest wszystko patykiem na wodzie pisane.
Nie. Cały czas są prowadzone rozmowy. Jarek Sachajko spotyka się z panem Schreiberem i rozmawiają, czy ustalają kształt tych naszych propozycji ustawowych. Część jest z miejsca odrzucana, część jest przyjęta do dalszych dyskusji. Ja chciałem powiedzieć, że na przykład ten pomysł zmiany ordynacji wyborczej, on już na model mieszany. Ja co prawda jestem zwolennikiem ordynacji, gdzie wszystkie miejsca, przepraszam, bo piesek do mnie podszedł tutaj i każe się głaskać. Proszę, chodź w bronię, pokaż się, sekundę, choć pokażemy bronię, żeby nie było, że kłamie.
O jest, taki puchaty, biały, to dla tych, którzy nas nie obserwują w internecie, tylko słuchają tego w radiu. To jakiś rasowy jakiś piesek?
No bardzo rasowy, to był York, najrasowszy jaki może być. Natomiast
wracając do, jeśli się pana propozycje nie znajdą w tym Nowym Ładzie, to rozumiem, że nie będzie poparcia z pana strony,
no
tak?
No to nie będzie poparcia Nowego Ładu, to jest rzecz oczywista. Natomiast istnieje prawdopodobieństwo, coś co się wydawało jeszcze niedawno sprawą niemożliwą, istnieje możliwość, jakieś prawdopodobieństwo, nadzieja na zmianę sposobu wybierania posłów, na model mieszany, podobny do ustroju, do takiego, jaki funkcjonuje w ustroju Niemiec, czyli 230 posłów wybieranych z jednomandatowych okręgów wyborczych, a
chce mi pan powiedzieć, że w tym Nowym Ładzie znajdzie się ordynacja mieszana?
Mam nadzieję.
A, mam nadzieję, czyli to jest na razie tylko nadzieja. Nadzieje mogą być, nadzieje mogą być płonne.
A czy... No to jeżeli, wie pani, ja miałem nadzieję również w 2015, że wprowadzę taką liczbę posłów, że nikt bez Kukiz 15 nie będzie mógł sprawować władzy i wówczas prawdopodobnie, nie jestem przekonany, czy dzisiaj byśmy o polityce w ogóle rozmawiali, czy po prostu nie wróciłbym na scenę rokową, ponieważ ja mam jeden cel, no, zmiany podstaw ustrojowych Rzeczpospolitej. Dopóki tego nie osiągnę, to nie zaprzestanę tej walki, no chyba że polegnę. Natomiast w 2006 roku Prawo i Sprawiedliwość zgłosiło taki projekt zmiany ordynacji na model mieszany, 16 list wojewódzkich partyjnych i 230 posłów wybieranych z JOW. Dlatego poprosiliśmy pana Schreibera, żeby wygrzebał gdzieś projekt tej ustawy i być może rozmawiali o niej jako o tej ustawie bazowej. A jeśli nie, to trudno, no to będę próbował dalej. Przerażające jest, że właściwie żadna opcja polityczna, żadna duża partia polityczna nie jest zainteresowana zmianą ordynacji wyborczej, co jest zresztą sprawą oczywistą, ponieważ ta ordynacja wyborcza gwarantuje im pierwszeństwo, czy właściwie wręcz monopol na spółki Skarbu Państwa, zatrudnianie rodzin, wnuków, dzieci, kochanek, matek, żon i tak dalej, znajomych.
No, ostatnio rzeczywiście pojawiło się kilka informacji o tym, gdzie pracują, jak pan tutaj wymieniał, krewni polityków Prawa i Sprawiedliwości.
To nie ostatnio, panie redaktor.
A wracając do pana. Czy to jest pana ostatnia kadencja w Sejmie? No bo z kim miałby pan teraz wystartować do Sejmu? Samodzielnie?
Walczę o taką ordynację, żebym mógł startować samodzielnie, lecz dopóki nie mogę startować samodzielnie, no to niestety muszę albo samemu budować taką siłę, żeby przekroczyć 5%, albo startować, korzystać z list jakiejkolwiek partii politycznej.
Czyli
po to, by dostać się do parlamentu. No i powiedziałem jakiejkolwiek.
Ale to może być listy Prawa i Sprawiedliwości?
Ale to może być Wiosna nawet, pani redaktor, to może być każda partia, Pani redaktor, nie mamy takiej ordynacji wyborczej, jaką mają cywilizowane państwa, demokratyczne państwa, czyli nie mamy obywatel nie ma indywidualnego, biernego prawa wyborczego. Musi posiłkować i musi mieć albo swoją partię, albo startować z list jakiejś innej partii. Walczę właśnie o taki ustrój, który spowoduje, że będzie przede wszystkim podstawowymi kryteriami przy wyborze przez obywateli kandydata na posła, generalnie posła, będzie jego przyzwoitość i fachowość, a nie przynależność partyjna i nie głosowanie na partię, tylko głosowanie na obywatela. Ale ja muszę jeszcze wrócić do jeszcze jednej rzeczy.
Nie, już tutaj niestety musimy, my wrócimy już do tej sprawy, ale w części internetowej. Nie, panie pośle, muszę skończyć.
Nie tylko z czasów PiSu, konotacje, bo proszę przypomnieć pana Grada.
Już musimy
skończyć.
To jest
zasada tego durnego postkomunistycznego ustroju i tyle.
To tyle w części radiowej. Paweł Kukiz oczywiście z nami zostaje. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL. Beata Lubecka, zapraszam. Paweł Kukiz jest z nami, lider Kukiz 15. To chciałam zapytać właśnie, jak idzie budowanie pana partii?
No na razie marnie idzie budowanie partii z wiadomych względów. Przez ten COVID nie ma możliwości, człowiek nie jest mobilny, nie, trudno się poruszać, a wie pani, zdalnie to można sobie odcinki w seriali zmieniać w komputerze, natomiast tworzenie struktur partyjnych, no to już jest trudna sprawa. Po prostu trzeba jeździć po Polsce, trzeba jeździć do tych działaczy, którzy są wciąż aktywni i trzeba na ich bazie budować te struktury.
Czyli na razie to są gruszki na wierzbie, można powiedzieć. To jest pytanie od słuchacza, Gabriela.
Na razie jest COVID-19. Na razie jest COVID-19, ja bym ich nie nazywał COVID-19 gruszkami na wierzbie.
Chwileczkę. Ja nie nazwałam COVID-19 gruszkami na wierzbie. Nazwałam gruszkami na wierzbie to, że pana partia de facto nie istnieje. Jest zarejestrowana, ale de facto nie istnieje.
Nie, no istnieje.
Ilu jest członków?
Jeden z podstawowych mankamentów, poza tym, panie redaktor, polega na tym, że my nie mamy ani grosza na budowę tych struktur. To są wszystko prywatne pieniądze, to są wszystko rzeczy. Ja już niewiele mam rzeczy do sprzedania, więc co prawda zarobiłem w czasach rock'n'rolla trochę pieniędzy. Natomiast no nie mogę wszystkiego przeznaczyć na budowę
działalność partyjną.
na działalność partyjną, tylko muszę troszeczkę dla rodziny zostawić również tych
pieniędzy. No raczej
pieniądze.
Rodzina jest najważniejsza.
A my nie mamy, no to widać szczególnie w tych niektórych partiach, które rodzinami spółki obsadzają.
Że sami swoi.
Ona jest najważniejsza. Tak jest, sami są. No to widzi pani, to nawet wspomniała pani.
Ale to już było, to ćwiczyliśmy.
No tak, to.
To Gabriel pyta, był pan trzecią siłą polityczną w kraju, później upokarzająca koalicja z PSL. Warto było słuchać doradców takich jak pan Tyszka, by nie zakładać partii politycznej i funkcjonować bez subwencji?
Pan nie ma pojęcia zielonego, o co pyta, dlatego że...
To nie ja pytam, pan Gabriel. Stanisław Tyszka temu panu tego nie doradzał, tak?
Pani redaktor. Pan Tyszka mógł mi doradzać cuda niewidy, natomiast pan Gabrielski powinien zdawać sobie sprawę
Gabriel,
z tego.
Gabriel, imię Gabriel.
Gabriel, przepraszam. Mm-hmm. Pan Gabriel powinien zdawać sobie sprawę z tego, skoro interesuje się polityką, to powinien wiedzieć, że w polskim prawie jest taki zapis, który stanowi, że ruchy obywatelskie nie otrzymują subwencji. Subwencje otrzymują
ale
jedynie partie.
Ale można było się przekształcić w partię.
Panie redaktor, nie można było się przekształcić. Nawet gdybym się przekształcił, to prawo lex retro non agit, prawo nie działa wstecz, tych subwencji i tak bym nie dostał tych subwencji. Natomiast pomiędzy wyborami prezydenckimi a wyborami parlamentarnymi, bo dopiero po wyborach prezydenckich wpadło mi do głowy, by próbować swoich sił w parlamencie, nie byłbym w stanie założyć partii politycznej, ponieważ proces rejestracji politycznej trwa dłużej niż wynosił okres między wyborami prezydenckimi a wyborami parlamentarnymi. Więc czy chciałem, czy nie chciałem i cokolwiek mówił pan Tyszka, tych pieniędzy i tak bym nie dostał. I teraz niech mi pan Gabriel wytłumaczy, jak on, może on ma pomysł, jak zbudować struktury, nie posiadając ani grosza, a jednocześnie mając naprzeciwko siebie partie, które biorą rocznie dziesiątki milionów złotych z budżetu.
W polityce pieniądze mają duże znaczenie.
Wszędzie mają duże znaczenie. Tak w polityce.
Jest. Bez tego się po prostu nie da.
No oczywiście, no i dlatego nie ma, dlatego jest taka sytuacja, że musiałem korzystać z list PSL-u. Ale tutaj również pan Gabriel się myli, mówiąc o koalicji. Koalicja, panie Gabrielu, jest to podnoszenie łapy na, przez wszystkich uczestników koalicji w danym momencie na rozkaz jednego wodza. Kiedy raz tej łapy tak nie podnieśliśmy, wówczas zerwana została w ogóle jakakolwiek współpraca z PSL-em. My z PSL-em wzajemnie sobie pomogliśmy w czasie procesu wyborczego, ponieważ oni mieli małe szanse, by przekroczyć próg.
Pan
i
też?
Również my mieliśmy niewielkie szanse, by przekroczyć ten próg. W związku z tym połączyliśmy siły, by nasza lista wspólnie przekroczyła 5-procentowy próg frekwencyjny i spisaliśmy umowę na akceptację przez PSL postulatów Kukiz 15 na wpisanie ich do programu wyborczego PSL. Wszystko to zostało spełnione, dostaliśmy się do Sejmu, a teraz nasze drogi się rozeszły w sensie działania. No, mam inny troszeczkę pogląd na różne sprawy i inny pogląd ma PSL. No, to nie jest koalicja, tylko to była współpraca celowa. To są zasadnicze różnice, tak samo jak jest
tak,
różnica między pojazdem
pancernym. Tak, to była celem było dostanie się do Sejmu, to prawda, przede wszystkim tak. O czym zresztą pan powiedział, no ale to już przeszłość, natomiast chciałabym jednak powrócić do tu i teraz, bo poparł pan ratyfikację Funduszu Odbudowy, ale wspominany już przez nas pana bliski współpracownik, jednak Stanisław Tyszka, nie poparł. Jak to się stało?
No także nie poparł, po prostu ma inny pogląd na te kwestie. Boi się federalizacji Unii.
A pan się nie boi?
Boli się, nie, ja się nie boję, się bardziej boję Związku Radzieckiego, czy Rosji, jak to się teraz nazywa. W każdym razie wiem jedno, że gdybyśmy tych pieniędzy nie przyjęli, gdybyśmy nie szli tą drogą rozumowania Solidarnej Polski i obawiali się o utratę suwerenności, w związku z tym nie bierzemy tych pieniędzy, no to wie pani, ja uważam, że właśnie fakt niepobrania tych pieniędzy byłby równoznaczny z utratą, jakby z odstawaniem coraz bardziej od tej Unii. Unii przestalibyśmy potrzebni i zostalibyśmy rzuceni, czy jakby pozostawieni samym sobie, co natychmiast wykorzystałaby Rosja. I wie pani, tutaj byłaby dopiero nastąpiła utrata suwerenności, którą ja doskonale pamiętam i do tamtych czasów wracać nie chcę. Wolę część tej suwerenności przeznaczyć na rzecz Unii Europejskiej. Uważam, że prędzej czy później Unia Europejska stanie się państwem na wzór Stanów Zjednoczonych. To jest kwestia czasu.
Czyli pana zdaniem, jeśli ktoś zagłosował przeciwko ratyfikacji albo, nie wiem, wstrzymał się od głosu, to popełnił duży błąd?
Nie, nie popełnił żadnego dużego błędu. Duży błąd popełniłby wtedy, gdybyśmy się umówili z Prawem i Sprawiedliwością na aneks, w którym są zmiany ustrojowe i te kluczowe dotyczące też sędziów pokoju i tak dalej, i tak dalej. I wówczas jakiś poseł zagłosowałby inaczej niż nas wtedy koalicjant programowy, podkreśla. Byłby błąd.
A czy Bartłomiej Wróblewski, poseł Prawa i Sprawiedliwości, powinien ostatecznie zostać rzecznikiem praw obywatelskich, czy nie? Bo pan ostatecznie nie głosował, nie wziął pan udziału w ogóle w głosowaniu, chociaż wcześniej... Słucham?
Nie, w żadnym głosowaniu dotyczącym rzecznika praw obywatelskich.
Ale wcześniej pan deklarował, że jednak zagłosuje za Wróblewskim, za tą kandydaturą.
Nie deklarowałem, na pewno nie deklarowałem, że zagłosuję, tylko powiedziałem, że gdybym miał głosować, to zagłosowałbym prawdopodobnie za Wróblewskiego spośród tych wszystkich kandydatów. Ale ponieważ uważam, że rzecznika praw obywatelskich powinni wybierać, obywatele, Jakub Jagnarek.
to jednak kontaktujcie się. To będzie jakaś, reunion? Jakaś reaktywacja?
Zobaczymy, ale skończę najpierw temat...
Wróblewskiego, kandydata na rzecznika praw obywatelskich, kandydata Prawa i Sprawiedliwości, posła Prawa i Sprawiedliwości.
Uważam po prostu, że rzecznika praw obywatelskich, jak sama nazwa wskazuje, powinni wybierać obywatele, a nie partie polityczne. Jeśli Bartłomiej Wróblewski nie zostanie rzecznikiem praw obywatelskich, poczekamy jeszcze na Senat, to wówczas będę się starał, bo niestety nie ma możliwości zebrania podpisów pod projektem ustawy, ale nie mam na tylu posłów, ale będę się starał o to, by znalazł się w Sejmie projekt ustawy stanowiący o zmianie konstytucji w zakresie wybierania rzecznika praw obywatelskich.
Ale kto miałby ten projekt przygotować? Bo pan mówi, że no rzeczywiście nie ma pan...
Za sztuka przygotować projekt o zmianie sposobu wyboru rzecznika praw obywatelskich? Że zamiast Sejmu wybierają obywatele w głosowaniu powszechnym.
Tak jak prezydenta.
Jak prezydenta. Oczywiście, no tak powinno być. Zresztą tak powinno być z prokuratorem generalnym. Niech pani zobaczy, ile mielibyśmy mniej problemów na głowie. Po pierwsze, prokurator byłby uniezależniony, prokurator generalny uniezależniony od partii władzy. To samo byłoby, a partia władzy od niego. A w przypadku Rzecznika Praw Obywatelskich mamy człowieka, który jest wybrany bezpośrednio przez obywateli, a nie przez partię polityczną. To jest rzecznik partyjny. Bez względu na to, czy wybierze go PiS, czy wybierze go Platforma, to będzie zawsze to rzecznik partyjny, rzecznik pewnego światopoglądu, a nie rzecznik obywateli. Tyle.
A słyszał pan o planie obalenia rządu, że Władysław Kosiniak-Kamysz, pana niedawny sojusznik, miał być technicznym premierem?
No, bardzo ciekawa propozycja.
No ale słyszał pan, czy nie? Bo wczoraj w siódmym
tygodniu
Krzysztof Gawłowski, szef klubu Lewicy, potwierdził, że no, Lewica była gotowa poprzeć taki projekt, tylko że wszystko spaliło na panewce, no bo okazało się, że Gowin nie zagłosowałby przeciwko rządowi.
Nie, pani, no jeszcze musiałby oprócz tego pan Braun zostać wicepremierem i wszystko gra. No. Także żeby taki rząd techniczny powstał, musiałaby do tego dołączyć również Konfederacja. Ja chętnie przez kilka przynajmniej dni zobaczyłbym taki rząd, w którym pan Kosiniak-Kamysz jest premierem, a pan Braun na przykład marszałkiem Sejmu albo wicepremierem. To musiałby być, ta komediowość tego naszego systemu osiągnęłaby już chyba apogeum.
Ale pana nikt o zdanie nie pytał w tej sprawie. Rozumiem, że opozycja się z panem nie kontaktowała w tej sprawie.
W ogóle się opozycja ze mną nie kontaktuje. Że paradoksalnie najlepsze relacje mam, znaczy paradoksalnie, mój tak, dlatego że są znane moje poglądy, które no, nie są zbyt, nie były, nigdy nie byłem życzliwy wcześniej PZPR-owi i temu ruchowi lewicowemu, że tak powiem. Natomiast to są chyba najwięksi pragmatycy w tej chwili w opozycji, w Sejmie, ludzie, mniej się kierują emocjami, a bardziej pragmatyzmem.
Mówimy o Lewicy, tak?
Powiem o lewicy, powiem szczerze, że najlepiej mi się generalnie nawet w sensie takim towarzyskim rozmawia z panem Czarzastym, co wcale akurat w polityce nie pomaga. Jeżeli się kogoś lubi, to nie jest niestety w polityce dobrą sprawą. Ale ludzie, którzy, no, tak jak powiedziałem, no, bez tej histerii, bez tych gierek takich jak PSL czy Platforma, niech pani zauważy, że PSL przez cały ten czas dyskusji nad KPO bardzo mocno się sprzeciwiał, straszył, że nie zagłosuje. Przyszło do głosowania, łapki podnieśli jak trzeba, czyli za, bo zwrócili uwagę na ten populistyczny tutaj też aspekt. I tyle. No, tak
no, rolnicy, natomiast... zdaje się, chyba im tego nie podarowali, więc wystraszyli się.
Ale rolnicy już im nie podarują wielu rzeczy i tyle. Dlatego gdyby się na przykład pan Kołodziejczak bardziej zorganizował, to jestem przekonany, że byłby
lider
w stanie... Lider Agrounii, że byłby w stanie wyjąć te resztki elektoratu PSL-owi na wsi. O ile on tam w ogóle jeszcze elektorat ma.
A to jeszcze zapytam, dzwonił do pana Marek Jakubiak, to znaczy, że co, będzie jakaś reaktywacja?
No nie wiem, czy reaktywacja, ale jakaś randka pewnie się szykuje w najbliższym czasie. Pytanie tylko, czy tutaj na Śląsku Marek ma w Lwówku Śląskim chyba swój browar, jeden z tych swoich browarów, albo w Warszawie, zobaczymy. W każdym razie w tym tygodniu wstępnie umówiliśmy się na jakieś spotkanie.
Mm-hmm, czyli topór wojenny zakopany, ale to czemu miałem
ja nigdy słyszeć? Ja nigdy z nikim nie toczyłem wojny, pani redaktor. Ja toczę wojnę tylko i wyłącznie z ustrojem politycznym,
jasne,
a nie z ludźmi.
Jasne, mam przypominać różne wypowiedzi, już nie będę przypominać, ale rozumiem, że w takim razie dojdzie do takiej współpracy?
Ja nie wiem, czy dojdzie, bo najpierw musi dojść do rozmowy.
Ta randka jest tylko po to, żeby była randka?
No może i też za rączkę, nie wiem, zobaczymy, no ale przede wszystkim, żeby porozmawiać o różnych sprawach, o tym, jak wszystko wygląda i o tym, co może się zdarzyć, a co się zdarzyło i tyle, a potem, co z tej rozmowy wyniknie, zobaczymy.
Czyli na razie nie chce pan nic powiedzieć, no ale być może Marek Jakubiak będzie jakoś wspomagał Pawła Kukiza, tutaj chodzi również o finanse. Teraz zapytam o coś...
Nie. O finanse na pewno nie. A poza tym ja nie ubiegałbym się o finanse od kapitalistów, nawet jeżeli to byliby moi przyjaciele. Nie,
nawet gdyby to byli moi kapitaliści, przecież startował z panami.
Nie, moi przyjaciele.
Teraz trochę tak zapytam o rzecz spoza obszaru polityki, ale bardziej dotyczącej pana branży, bo zapytam o pana kolegę właśnie z branży rozrywkowej i muzycznej, o Andrzeja Piasecznego, który dokonał coming outu. Odbiło się to szerokim echem w mediach społecznościowych, ale nie tylko, padało wiele komentarzy. Zrobiło to na panu wrażenie?
Żadnego, dlatego że od dawna miałem świadomość, że Piasek jest gejem i tutaj nie ma... Żadna to dla mnie ani nowina, ani żadną szokującą informacją nie jest to, że ktoś dokonuje coming outu. No po prostu jego sprawa. Ja nigdy nie miałem jakiegoś dystansu, do tej grupy jakiegoś negatywnego o niej zdania i tak dalej. Ja tylko jestem wrogiem epatowania seksualnością, czy to dotyczy homoseksualistów, czy to dotyczy heteroseksualistów. Uważam, że to są sprawy prywatne, które powinno się zachowywać przede wszystkim dla siebie, a nie chodzić po ulicach i krzyczeć, że tutaj ja to się kocham tak, a ja to się kocham inaczej i tak dalej. Chociaż w przypadku gejów oczywiście, że jest to troszeczkę ma inny wymiar, bo rzeczywiście przez...
A czy to jednak nie jest akt odwagi w kontekście tego, że no, w wyborach chociażby prezydenckich może... taką osią sporu, nie tylko prezydenckich, ale też wcześniej no, takim wrogiem publicznym numer jeden było środowisko LGBT dla władzy.
Wie pani, ja znam bardzo dużo ludzi w orientacji homoseksualnej, które też do tego środowiska LGBT mają dystans podobny jak ja, ponieważ to środowisko LGBT w dużej mierze jest upolitycznione, ta seksualność jest upolityczniona. Natomiast ja mam bardzo wielu przyjaciół, naprawdę wielu przyjaciół gejów, których znam od lat i którzy no, nie epatują tą swoją seksualnością. Bardzo dobrzy ludzie, którzy ani nie epatują, którzy również mają obiekcje co do formuły działania walki o prawa dla mniejszości seksualnych przez te środowiska LGBT. W latach jeszcze, nie pamiętam, początek lat 90. Sławek Starosta, jeszcze parę innych nazwisk, no nie wiem, czy to akurat chciałbym te nazwiska, żeby... Tak, tak. Przecież byłem bardzo blisko tego środowiska, współpracowałem z Lambdą, takim stowarzyszeniem, które było przynajmniej w tamtych czasach, no bardzo też takim rozsądnym i stowarzyszeniem bez tych konotacji politycznych. Nie mówię, no nigdy nie miałem ani żadnych obiekcji.
Ale to się stało też sprawą polityczną.
A z Piaskiem myślę, pani redaktor, że to nie tyle jest akt odwagi, ile po prostu ma chłopak już święty spokój, no bo takie ciągłe domysły, jakieś tam podszeptywania i tak dalej, no to może być męczące i sobie po prostu prawdopodobnie postanowił, no to dobrze, no to powiem publicznie i będę miał święty spokój, trochę pogadają, a potem zapomną i będzie święty i będę mógł normalnie żyć.
No ale stało się to być może sprawą polityczną również za sprawą rządzących, bo jak powiedział w wywiadzie dla Onetu Andrzej Piaseczny, że kiedy wygrywa się wybory na prezydenta strasząc gejami, Niemcami, Żydami, no to trzeba wstać i powiedzieć, nie zgadzam się z tym.
No może, no nie wiem, no jego sprawa, także jeszcze raz powtarzam, no dla mnie jakimś tam szczególnym szokiem to jego wyznanie nie było, no żadnym szokiem nie było, no po prostu powiedział publicznie to, o czym wiedziałem już od lat.
Są pytania do pana, czyli do posła Pawła Kukiza od słuchaczy, więc dane publiczne pytają. Poseł Sośnierz powiedział, że szukane są haki na syna wicepremiera Gowina. Prezes Banaś mówi, że działania wobec jego rodziny przypominają czasy bolszewickie. Czy w pana rozmowach z wicepremierem do spraw bezpieczeństwa, czyli prezesem Kaczyńskim, poruszane są były tematy rodzinne, czy nie wychodzicie poza politykę?
To znaczy tematy rodzinne poruszane były o tyle, ja zwracam uwagę na to, że powinno się w Polsce stworzyć system ustaw antykorupcyjnych antysitwowych, czyli właśnie takich, które uniemożliwiają zatrudnianie całych rodzin w spółkach Skarbu Państwa. No to w tym kontekście były te sprawy rodzinne poruszane. A tematy tych rozmów z panem prezesem Kaczyńskim no są w ogromnej mierze dotyczące tej bieżącej polityki i tych no, moich kluczowych i dla niego kluczowych spraw dotyczących funkcjonowania państwa, ustroju i tych rzeczy. Takich rozmów o tym, kto którego, czyjego syna śledzi, no to wie pani, to raczej nie. Natomiast straszne jest to, że ten system jest systemem, jest ustrojem, od tej transformacji ustrojowej jest systemem hakowym, czy może nawet troszkę wcześniej, ale już na pewno w tej tak zwanej demokracji, bo to nie jest demokracja w to, w czym żyjemy, tylko to jest semidemokracja, czyli połowiczna demokracja, demokracja partyjna, tak jak kiedyś demokracja szlachecka, to podobnie w tej chwili mamy taką demokrację, tyle że partyjną. Więc, że to jest cały system oparty właśnie na hakach, na szantażach, na rodzinach, na klanach, na mafiach i tyle. No. I dlatego chcę to zmienić. Robię wszystko, by to zmienić, poświęcając czas, poświęcając pieniądze, poświęcając zdrowie, będąc opluwanym, ale wiem jedno, mam czyste sumienie, wiem, że walczę o słuszną sprawę, a jeśli nawet polegnę, to przynajmniej będę wiedział, że zrobiłem wszystko, co w mojej mocy, by wyciągnąć Polskę, by próbować wyciągnąć Polskę z tego postbolszewickiego ustroju no, autorytarnego na drogę państw cywilizowanych, demokratycznych.
Łukasz pyta, czy nie ma pan wrażenia, że zmarnował pan swój potencjał wyborczy z 2015 roku, przyklejając sobie łatkę przystawki dla innych partii?
Te pytania, wie pani, ja pani powiem w ten sposób, słuchając niektórych tych pytań, powiem wprost. Ja wiem, że za chwileczkę będę hejtowany, ale moi drodzy, często jest tak, ja się tutaj odważę taką teorię wysnuć. To nie partie polityczne, to nie konstrukcja nawet ustrojowa jest nie do przejścia, ale bardzo ciężko jest przejść tą mentalność takiego chłopa pańszczyźnianego, człowieka, który pojęcia zielonego nie zna, nie ma o podstawach ustrojowych, a chce dyskutować o polityce. Z takim, chciałbym zerwać z tym takim kargulopawlakizmem, który istnieje, który jest zakodowany w tej naszej polskiej mentalności. I dopóki nie zmienimy tego ustroju, dopóki nie poznacie, często ci mówię do części tych osób, które zadają pytania, podstaw ustrojowych. Ja nie mówię o jakichś skomplikowanych sprawach, bo ja też ich nie znam, ale podstaw. Co to jest demokracja? Co to jest ordynacja wyborcza, jakie są skutki, plusy i minusy referendów, jakie są typy ordynacji, sposobu wybierania posłów, to w ogóle, wie pani, to się będzie w kółko kręciło to samo, co się dzieje od 89 roku. Jak pan zmarnował swój potencjał? A niech mi, miałbym prośbę taką, żeby te wszystkie osoby, które stawiają takie zarzuty, przy okazji opisywały co one by zrobiły na moim miejscu, nie posiadając pieniędzy, nie posiadając mediów, nie posiadając absolutnie niczego, by zaistnieć, przetrwać w polityce i wygrać kolejne wybory i zmienić ustrój. Co pan, jak się ten pan nazywał, który zadał to genialne pytanie?
Już mówię, Łukasz ma na imię.
Co pan, panie Łukaszu, by zrobił? Jak pan by nie zmarnował tego potencjału, panie Łukaszu? Pan mi wyjaśni. Gdyby pan był tak dobry i do pani redaktor wysłał taką notkę, a pani redaktor, gdyby była uprzejma i mnie przesłała, to ja będę panu Łukaszowi bardzo wdzięczny, panie Łukaszu.
I kolejne pytanie. Z kim się trudniej negocjowało panu? Z wytwórniami muzycznymi czy z Jarosławem Kaczyńskim? Chyba z Kaczyńskim, no bo nic pan nie wynegocjował.
No niekoniecznie, pani redaktor, nic nie wynegocjowałem. No proszę nic. Zauważyć, że jeżeli pani uważa, że na przykład sprawy sędziów pokoju, które były konsultowane również, która w tej chwili projekt ustawy jest przygotowywany przez kancelarię pana prezydenta, było to również konsultowane z panem prezesem Kaczyńskim. Jeśli pani uważa, że sędziowie pokoju, czyli podstawa całego systemu anglosaskiego prawnego,
ale na razie to jest, na razie to jest wszystko w takiej warstwie zapowiedzi. Ma być jakiś projekt, no, ale czy, powstał no to, jakiś no to, zespół u pana prezydenta.
Ale pani redaktor, no ale w tym ustroju, w tym systemie, proszę mi w takim razie powiedzieć, co osiągnęła Platforma Obywatelska od 2015 roku? Co osiągnęło Polskie Stronnictwo Ludowe od 2015 roku? Co osiągnęła Konfederacja od 2019 roku?
Przecież pani wie, że to jest prymat Prawa i Sprawiedliwości, no, koniec, kropka. No.
Nie, jest taki ustrój, który powoduje, że partia władzy ma władzę absolutną i tak samo było w czasach rządów PSL-u i Platformy Obywatelskiej. Również nie przechodziły projekty opozycji, przechodziły tylko te i nie było żadnych, wie pani, jakichś szczególnych efektów negocjacji. No co pan by negocjował? No to samo, co Platforma by negocjowała. Chociaż więcej, bo moi sędziowie pokoju są u prezydenta w tej chwili w trakcie...
No tak, tylko znaczy, że to wymagałoby zmiany konstytucji. A skuteczność pana prezydenta, jeśli chodzi o... No raczej tak. No, a pamiętamy, jak się skończyła pomysł zarządzenia referendum w sprawie ewentualnych zmian w konstytucji. No. Senat zdominowany wtedy przez Prawo i Sprawiedliwość w ubiegłej kadencji zablokował ten projekt. Więc...
Więc?
No, zobaczmy, po owocach ich poznamy, was poznamy.
Co po owocach? Dopóki będzie ten ustrój, dopóki Prawo i Sprawiedliwość ma władzę, to będzie robiło to, co mu się podoba. Więc ja staram się przypodobać Prawu i Sprawiedliwości w taki sposób, by jemu spodobały się moje projekty, które zmienią ustrój z tego postkomunistycznego na taki, by opozycja w przyszłości również miała coś do powiedzenia i mogła cokolwiek wynegocjować. No to jest proste. My cały czas dyskutujemy, to jest przerażające, ile czasu, ile lat już jest poświęconych na te dyskusje, pseudodyskusje o przyczynach jakiegoś złego stanu rzeczy, a nie o skutkach jakiegoś złego stanu rzeczy, a nie o jego przyczynach. My nie rozmawiamy o podstawach ustrojowych, tylko o tym, co pan wynegocjował z PiS-em. No staram się wynegocjować to, by zmienić podstawy ustrojowe. Jest to niezmiernie trudne. Natomiast raz jeszcze powtarzam, jeżeli ja mam jakieś zarzuty nieskuteczności, są w moim kierunku zarzuty o nieskuteczność, pan jest nieskuteczny, to pytam raz jeszcze, co osiągnęła Platforma, co osiągnął PSL w ciągu tych kilku lat od czasu, kiedy wygrał PiS. To SLD paradoksalnie coś osiągnęło, coś wynegocjowało, choćby po tym, w tym ostatnim...
Nie ma już SLD.
Lewica, przepraszam. Ale państwo też nie twierdzę, że pani, ale dziennikarze też z lubością powtarzali, kiedy byłem w takim związku, że tak powiem, parlamentarnym z PSL-em, nie przedstawiali tego klubu jako Koalicja Polska, jako PSL. No więc ja też instynktownie mówię tutaj o SLD.
No tak, no poza tym ten szyld jest od wielu, wielu lat, więc... A tak został wygaszony po cichu, można powiedzieć. No to jest jeszcze pytanie od słuchacza, czy jest pan chętny wejść do Zjednoczonej Prawicy? Wiele razy pan mówił chyba, że nie.
Ja nigdzie nie chcę wchodzić i chcę, żeby wyszedł stąd ten ustrój. W związku z tym muszę rozmawiać z tymi, którzy mają największe możliwości, czy jedyne możliwości jakiejkolwiek weryfikacji tego, weryfikacji prawa dzisiaj. A tak, czyli wsparciem władzy. Ale wchodzić nie zamierzam. Gdybym zamierzał wejść, to wszedłbym już w 2015 roku, bo była taka propozycja, by wejść z 40 jeszcze posłami do stałej koalicji z Prawem i Sprawiedliwością. Oczywiście w zamian za przeróżnego rodzaju też synekury, spółki i tak dalej. Odpowiedziałem prezesowi Kaczyńskiemu, że ja z przyjemnością wejdę w koalicję, ale pod taką, w której, która zmieni ordynację wyborczą, która wzmocni rolę referendów. Która
i wtedy takiej woli nie było. Inicjatywy.
I wtedy takiej woli nie było, natomiast na szczęście dla nas wszystkich w tej chwili są takie zawirowania w tej Zjednoczonej Prawicy, że 4 posłów jest więcej, waży w tej chwili niż 40 w 2015 roku i staram się to wykorzystać jak mogę dla dobra obywateli, nawet jeśli nie zdają sobie oni sprawy z tego, że walczę o ich dobro i pytają o to, jak zmarnowałem swój
potencjał. Potencjał zgromadzony w 2015 roku przy okazji
Panie
wyborów
Łukaszu,
prezydenckich.
Przede wszystkim zmarnowałem na takich jak pan, na tego typu pytania. Czasami odnoszę wrażenie, że zmarnowałem pieniądze, które zarobiłem w czasie rock'n'rolla i wydałem na politykę w walce o takich jak pan.
I jeszcze jedno pytanie, takie już zupełnie lajtowe. Ma pan ule, pszczoły, to jaki rodzaj miodu jest według pana najlepszy?
Każdy jest przepyszny, każdy jest najlepszy. Ja to lubię bardzo gryczany miód, ale który nie wszystkim przypada do gustu, ale akurat takiego nie mam. W tej chwili rano wyszedłem przed dom, widziałem, że pszczółki już buszują po rzepaku, który rośnie, potężne tam areały tuż za moim płotem. Bardzo dobry jest ten rzepakowy, pierwszy miód właściwie taki wiosenny jeszcze.
Czyli miód rzepakowy, polecam.
Każdy jest pyszny, każdy jest zdrowy, a najbardziej lubię taki tak zwany kremowany, czyli kręcony. To jest taki miód, który nie kręcony, nie mieszaj, bo rozmawiamy o polityce i żeby tego nie mieszać z tymi zdarzeniami politycznymi. Ale to jest coś takiego, jak jest takie mieszadło, czasami się do wiertarki daje takie tak mieszadło do mieszania jakiegoś tam gipsu i tak dalej, i tak dalej. Podobnie się robi z miodem, by nie był ani w stanie, żeby po prostu nie był w stanie stałym, tylko w takim o konsystencji nutelli.
Taki półpłynny. Dobrze, dziękuję za to spotkanie. Paweł Kukiz, lider, szef koła Kukiz 15 Demokracja Bezpośrednia, no i lider partii, która no, istnieje.
Zmarnowała potencjał.
Tak. No, Paweł Kukiz, który zmarnował swój potencjał, tak. A co to miało nie być? 20% poparcia w 2015 roku w wyborach prezydenckich w pierwszej turze.
Powiem tak, jeszcze raz na koniec. Wszystkim tym śmieszkom, którzy uważają, że można cokolwiek zrobić bez pieniędzy w polityce, proponuję, spróbujcie to zrobić, a jeśli albo dajcie mi, proszę was o to, dajcie mi pomysł, jak to zrobić. To jest całkiem poważna prośba. Bardzo proszę słuchaczy o wysłanie pomysłu, jeżeli pani redaktor oczywiście wyrazi taką zgodę, na ręce pani redaktor. Jak Kukiz ma działać, by bez grosza zbudować struktury i wygrać wybory w 2023 roku?
No to czekamy w takim razie na te podpowiedzi. Paweł Kukiz był z nami. Dobrego dnia życzę. Nieustająco zdrowia. Do usłyszenia, do zobaczenia. Kłaniam się.
Dziękuję. Do widzenia.
To był gość Radia Z. Słuchaj codziennie na playerze i w Radio Z.